Witam was wszystkich bardzo serdecznie w drogim imieniu naszego Pana Jezusa. Jesteśmy tutaj po to, żeby wysłuchać, tak jak rozumiem, wykładów na temat okultyzmu i to, co jest związane z okultyzmem. I chciałbym powiedzieć, że my żyjemy teraz w takim bardzo trudnym okresie, niebezpiecznym okresie. Z jednej strony wiemy, że przyjście naszego Pana jest bliskie, bo wiele świadczy faktów o tym, a z drugiej strony zauważamy, że kiedy przyjście Pana jest takie bliskie, to diabeł, przeciwnik, mobilizuje wszystkie swoje siły, żeby zwieść, by można i wybranych. I my wiemy, że kiedy Pan Jezus, o tym pisze nam Ewangelia Marka zaraz w pierwszym rozdziale, kiedy Pan Jezus wszedł do świątyni, to tam był człowiek związany, to był człowiek opętany. I ten człowiek przychodził do świątyni, wychodził i nic się nie działo. Ale z tą chwilą, gdy znalazł się tam Pan Jezus, to ta moc ciemności, te demony, to, co było w tym człowieku, nie potrafiły być cicho i on zaczął wykrzykiwać i on rozpoznał Jezusa, że on przyszedł, żebyś nas utrapił, żebyś z nami zrobił porządek. On to demonstracyjnie zrobił. My wiemy, Ewangelia Marka zaraz w pierwszym rozdziale bardzo dużo o tym pisze, ale chciałbym powiedzieć, że to jest jedno ze znamion czasów ostatecznych. I gdy my czytamy 24 rozdział Ewangelii Mateusza, to tam są proroctwa Pana Jezusa odnośnie zburzenia świątyni, zburzenia Jerozolimy, to, co już miało miejsce w roku 70, a potem jest mowa o tym, kiedy Pan przyjdzie i mowa jest o Jego powtórnym przyjściu, to znaczy, kiedy to będzie. To Pan Jezus mówi, patrzcie, aby was kto nie zwiódł. I tych zwodniczych nauk, tych zwodniczych praktyk jest dzisiaj bardzo dużo. I dlatego, że nieraz ludzie są zdezorientowani i takie wykłady są. Dlaczego potrzebne? Dlatego, żebyśmy mogli odnieść się do Bożego Słowa, bo Boże Słowo nam daje odpowiedzi na wszystkie te nurtujące pytania. I takim wersetem przewodnim, który chciałbym, aby był dla nas taki najbardziej aktualny, jest zapisany w liście do Efezjan. Może się domyślacie, to jest w 6 rozdziale. Apostoł pisze w 6 rozdziale od 10 wiersza takie słowa. Na ostatek, bracia moi, wzmacniajcie się w Panu i w sile mocy Jego. Obleczcie się w zupełną zbroję Bożą, abyście mogli stać przeciwko zasadzkom diabelskim. Albowiem nie mamy boju przeciwko krwi i ciału, ale przeciwko księstwom, przeciwko zwierzchnościom, przeciwko dzierżawcom świata ciemności wieku tego, przeciwko duchownym złościom, które są wysoko. Tutaj apostoł Paweł pisze do ludu Bożego, do zboru w Efezie. Jakkolwiek Efez, to miasto nie było centralnie położone w Małej Azji, ale było takim centrum kulturowym, bankowym, tam wszystko możliwe było w Efezie i tam był zbór. I do tego zboru apostoł Paweł, to znaczy do wierzących tego zboru, apostoł Paweł pisze, że mamy walkę duchową. I tu jest napisane, te moce, które są wysoko, to znaczy wokół nas. Jeśli my popatrzymy, jest taka książka, przypuszczam, że wielu z was czytało, Billy Grahama, Pokój z Bogiem, tam jest napisane, że wielkim triumfem szatana w okresie średniowiecza było to, że diabeł został zlokalizowany w otchłani tam, jako takie głupie bydle z rogami, kawałkiem łańcucha czy kosą, a jak się wychyli z tej otchłani, to go tam wodą święconą się od razu cofnie. Takie wyobrażenie powstało, a my tutaj mamy wyraźnie w Słowie Bożym zupełnie coś innego napisane. Ale dlatego, że nie czytano Słowa Bożego już właściwie od XI wieku, to nikt się specjalnie w to nie zagłębiał i dlatego można było coś takiego ludziom wmówić. I ludzie w to wierzyli i te rysunki i tak dalej, które te malowidła to o tym świadczą. Ale chciałbym powiedzieć, że Słowo Boże nam mówi zupełnie coś innego. My żyjemy teraz w okresie takiego pokoju. Wojna się skończyła w 1945 roku, a my mamy już teraz rok, już mamy prawie 59 lat po wojnie. Ale chciałbym powiedzieć, że te rzeczy, na które my teraz natrafiamy, zaczęliśmy natrafiać. Ja byłem wtedy 14-letnim chłopcem na początku wojny, to z tymi rzeczami zaczęliśmy się stykać, akurat jak wybuchła wojna. Ja może takie króciutko, takie osobiste świadectwo chciałbym powiedzieć. Wychowałem się w rodzinie wierzącej. Moi rodzice byli nawróconymi chrześcijanami, dziećmi bożymi i te wszystkie sprawy, o których będziemy sobie mówić, nie były w ogóle mianowane w naszym domu. I ja przynajmniej miałem takie wyobrażenie, że te czary, czy te wróżby, czy te różne zabobony, że to jest dla ludzi prymitywnych, że to jest dla ludzi takich, którzy ale nie dla wykształconych, nie dla ludzi światlejszych. I tak patrzyłem, no mogę powiedzieć, z takim po prostu lekceważeniem. Ale z tą chwilą, jak wybuchła wojna, jak się zaczęły straszne rzeczy dziać, bo Niemcy, ten terror, który siali masowe egzekucje i tak dalej, deportacja Żydów, to wszystko się działo na naszych oczach już w pierwszych miesiącach, pierwszych tygodniach po wybuchu wojny. I pierwsze takie pytanie było, kiedy się wojna skończy, jak długo to potrwa. I pamiętam, jak w Cieszynie, w kościele parafialnym Marii Magdaleny zaczęli opowiadać, że na figurze matki, na figurze matki Marii Panny, że tu na tym lewym palcu ukazała się dwunastka. I ludzie hurmem do kościoła dwunastka, bo w 12 miesiącu się wojna zakończy. Wojna wybuchła 1 września, a ten terror szalał. No. I pamiętam, no my, moi rodzice wierzący, kto by tam w to wierzył, ale w sąsiedztwie mieszkali, była taka gospoda, miał Żyd, tą dużą gospodę i tam była też ta, oczywiście ta sala i tam już zwozili Żydów, bo przygotowywali ich do wywozu z Cieszyna i pamiętam ten Żyd nie wchodził do kościoła katolickiego, ale ten Żyd poszedł, zobaczy tą dwunastkę i mówi mojej mamie, wie pani co, naprawdę to jest. No, dwunastka, moja mama poszła ze swą koleżanką katoliczką, no ale moja mama nic nie wiedziała. Dwunasty miesiąc przeszedł, terror szalał dalej. Potem mówili, że za 12 miesięcy, ale to upadło. Ale to było pierwsze jako chłopak, co myślałem, no coś takiego. Potem wygrzebali u nas na naszym terenie proroctwo Sybilli. Jak będą orać cieszyński rynek, to będzie się krew lała ulicą Głęboką, to jest ta, która prowadzi z rynku do zamku. No, chciałbym powiedzieć, że rynek wyburkowany orać, ale to się stało, bo był wybrukowany kocimi łbami, a już przed wojną przywieźli kostkę szwedzką taką, granitową. No i był takie urządzenie a la pług, który to wyrywał. O, znowu coś w tym. Potem nasi wierzący zaczęli już dalej szukać, że 42 miesiące będzie ta bestia działać, to co jest objawienia Jana, więc to jest Hitler, tylko chodziło o to, od kiedy się to zaczyna liczyć, te 42 miesiące. Chciałbym powiedzieć, że tego do naszego domu przychodziło bardzo dużo. I przychodzili i opowiadali, ten słyszał to, ten słyszał to. Potem się zaczęły te praktyki dowiadywania się, no bo wiele osób już po kampanii wrześniowej nie wróciło, gdzie oni są. Więc zwracali się, u nas były takie zespoły spirytystów, którzy zajmowali się tym wywoływaniem duchów, no czy żyje, czy nie żyje. I o tym wszystkim myśmy w domu słyszeli. Jakkolwiek się to nie przyjmowało, ale chciałbym powiedzieć, w kryzysowych sytuacjach to człowiek jest nieraz taki podatny, potem te pukanie w stoliki i tak dalej. Wszystko to miało u nas miejsce, to znaczy w naszym otoczeniu, nie w naszym domu, ale myśmy o tym słyszeli. I jak się zaczyna takie fakty kojarzyć, to zaczynają się pojawiać wątpliwości, a to było złe. I w tym czasie przyszedł do nas, do naszego domu, taki, to był taki przyjaciel rodziców, jeden brat, on się nazywał Karol Kaleta, on był pastorem przełożonym, tak się to nazywało kiedyś w Gródku, i on przyniósł do naszego domu taką książkę, która była wydana, no teraz już mogę powiedzieć, w roku 1924, a więc 80 lat temu, i ta książka nosiła tytuł W więzach szatana. Po niemiecku ta książka była i autorem tej książki był pastor Moderson, taki znany ewangelista. Ten brat przyniósł to do moich rodziców, tą książkę, i ja ten stary egzemplarz mam tu nawet ze sobą, i chciałbym powiedzieć, że pastor Moderson właśnie mówi o tych wszystkich sprawach, jak to jest strasznie zakorzenione w narodzie niemieckim, on pisze o niemieckim narodzie, on mówi w tej książce o tym, co mówi na ten temat Słowo Boże, jak się odbywają te praktyki, jakie są skutki, następstwa uczestniczenia w tych praktykach, a potem to, co jest najważniejsze, jak można być z tych skutków uwolnionym. To jest bardzo aktualne, istotne, że nie tylko powiedzieć, jak i co się dzieje, ale jak można być z tego uwolniony. I chciałbym powiedzieć każdemu z nas tutaj obecnemu, że za te grzechy, a będziemy o nich mówić na podstawie Słowa Bożego, płaci ofiara Pana Jezusa. I gdy my czytamy 53 rozdział Księgi Izajasza, proroka, to tam jest takie miejsce, my wiemy, że to jest prorocze miejsce z Starego Testamentu, tego mesjanistycznego proroka Izajasza, bo on najwięcej o cechach Mesjasza pisze. Ale chciałbym powiedzieć, że on tu opisuje nam całość o Mesjaszu, 53 rozdział, ale jest 53 od 6 wiersza, tylko tak przeczytam dwa. Wszyscyśmy jako owce zbłądzili, każdy na drogę swą obróciliśmy się, a Pan włożył nań nieprawość wszystkich nas. Chciałbym powiedzieć, że tu w hebrajskim tekście jest umieszczone pod tym razem nieprawość awon. Awon to jest, jeśli weźmie język hebrajski, nie znam go, tylko korzystam z konkordancji, to ten wyraz awon na określenie grzechu, winy, przewinienia jest 6 albo 7 wyrazów hebrajskich. Ale ten wyraz awon, który tutaj jest, jest tylko 2-krotnie użyty w Starym Testamencie. I pierwszy raz jest użyty, kiedy Kain zabił Abla i Pan rozmawia z Kainem, a on mówi, większa jest wina moja, aniżeli mogłaby mi być przebaczona. I tam jest po raz pierwszy to słowo awon użyte, a po raz drugi w tym miejscu. A więc za te wszystkie grzechy, za te wszystkie przewinienia płaci ofiara Pana Jezusa. Ja chciałbym to powiedzieć jako pocieszenie. Jeśli ktoś z tym miał do czynienia, to jest taki może nieraz wstydliwy problem się do tego przyznać. Ale chciałbym powiedzieć jednak, bardzo wielu wierzących miał z tym kontakt i ta sprawa nie została załatwiona. I chciałbym powiedzieć, że we wstępie tej książki, którą wymieniłem, pastora Modersona, są takie słowa. Ja przeczytam to tłumaczenie dosłownie. Chciałbym wypełnić służbę duszpasterską. Najpierw dla tych, którzy przez grzechy czarowania dostali się do szatańskich więzów i nie wiedzą, jak mogą zostać z tych więzów wyzwoleni. Bardzo chciałbym tym wszystkim pomóc, poradzić i wskazać drogę prowadzącą do uwolnienia. Chciałbym też usłyszeć tym, którzy znajdują się w więzach diabelskich i wcale sobie z tego nie zdają sprawy. tym chciałbym to wyjaśnić, jak jest to niebezpieczny stan, jakie są skutki, jakie są następstwa zwróżenia z kart, wróżenia, zamawiania chorób, spirytyzmu, hipnotyzmu, magnetopatii. Wyjaśnić po to, by wzbudzić pragnienie uwolnienia z tych mocy ciemności. Chciałbym również usłużyć tym, którzy są powołani do głoszenia Słowa Bożego i do służby duszpasterskiej. Ciągle mało, zbyt rzadko mówi się o tych szeroko rozpowszechnionych grzechach związanych z praktykami okultystycznymi. W tym tkwi bardzo często przyczyna, dlaczego ludzie nie mogą uwierzyć i dojść do pokoju i radości ze zbawienia. Chciałbym powiedzieć, że tą książkę przeczytała gruntownie moja mama, bo mój ojciec został w międzyczasie aresztowany. I moja mama nas jako dzieci pouczyła, jaki to jest straszny grzech, te wszystkie praktyki. I chciałbym powiedzieć, że przez ten trudny okres wojny, który przeszliśmy, to zawsze się tego wystrzegałem i dzięki Bogu Pan mnie zachował. Ale dlatego, że moja mama na podstawie tej książki, ona tak bardzo dokładnie nam to przedstawiła dzieciom i ja byłem od tego zachowany. I dlatego też, gdy już moje dzieci, ja mam czworo dzieci, ale pierwsza trójka była taka, bo ten czwarty to jest trochę taka większa różnica czasu, ale kiedy ta moja pierwsza trójka, już najmłodszy miał 14 lat córka, to ja też oczywiście jako ojciec taki wykład dzieciom swoim zrobiłem. I wtedy moja córka, no ona taka zawsze była pełna inicjatywy, mówi: tatusiu, ty to musisz przedstawić nam na takiej godzinie młodzieżowej. I taką godzinę zorganizowano, się odbywały, ale zaprosiły tak, że było około 30 młodych ludzi. Chciałbym powiedzieć, że byłem zupełnie surowy. Mnie nikt do tego nie wprowadzał, poza tym, co moja mama mi powiedziała, a w międzyczasie już jako dorosły człowiek tą książkę bardzo dokładnie przestudiowałem, szczególnie te wszystkie wersety, które mówią nam o tym temacie. I kiedy już tej zgromadzonej młodzieży zacząłem o tym mówić, to no, nie, wszyscy słuchali bez zastrzeżeń, ale ja naraz zauważyłem taką jedną dziewczynę siedzącą, ale tak straszną twarz, trudno to określić, ale mnie aż tak jak tu młodzież albo ludzie mówią, zamurował mi, odebrał słowa, co tu mówi, taka straszna moc ciemności przeciwstawiała się temu, co mówiłem. I wtedy ja mówię, że ja się ciągle uczę, ale ciągle się uczyłem. To był mój początek. I wtedy była taka miła siostra Władzia, ona grała na gitarze, a ona wzięła gitarę do ręki i parę takich akordów. Jesteśmy pod przykryciem Twojej drogiej, świętej krwi. Ona to zaintonowała. I chciałbym powiedzieć, że to tak jakby pierzchło wszystko. Ta dziewczyna, ona była na bardzo złej drodze zresztą i nie wiem, co się z nią dzieje, bo to już sporo lat minęło, ponad 30. Ale chciałbym powiedzieć, że ja zauważyłem jedno. Kiedy my zgromadzamy się i mamy ten temat omawiać, ja tytuł tego tematu, tego wykładu, to tak opatrzyłem takim okultyzm w natarciu, to chciałbym powiedzieć, żeby wszystkim było wiadome, że my jesteśmy jako dzieci Boże pod przykryciem krwi Jezusa Chrystusa. I jeśli my pozostajemy, to zostaniemy zachowani. Ale my wiemy dokładnie, Słowo Boże nam mówi i to również ten list do Efezjan mówi wyraźnie, nie dawajcie miejsca diabłu. Czy jest możliwe, żeby człowiek wierzący dał miejsce diabłu? Skoro tak pisze Słowo Boże i to pisze Paweł do wierzących, to znaczy, że taka możliwość jest. Jeśli my na przykład, ja tylko dla przykładu powiem, udamy się do jakiegoś praktykarza, czy to jest Charyz, czy jak on się tam będzie nazywał. My wiemy, że ich jest u nas bardzo, bardzo dużo i ludzie do nich chodzą. To jest takie. Jeśli my zaczniemy jakieś praktyki stosować, które no, ze Słowa Bożego my będziemy je omawiać, jeśli my zaczniemy je praktykować, to my dajemy miejsca diabłu, tak? My się otwieramy, tak? I diabeł dostaje tak jakby przyczółek, on zaczyna w naszym życiu działać. Chciałbym powiedzieć, że jest teraz bardzo dużo ofert tego świata. Są na przykład otwarte seanse spirytystyczne, wprowadzające. Dzisiaj ludzie są takiego nastawienia, że człowiek światły powinien wszystko zobaczyć, wszystkiego spróbować, a przy tym można się dostać pod straszny wpływ mocy ciemności. Dlatego chciałbym przed tym przestrzec. I jeszcze raz powtarzam, to miejsce Słowa Bożego ja dla braku czasu, żeby nie za dużo czasu zabierać, chciałbym powiedzieć, że są takie momenty opisane w Słowie Bożym, a wierzę, że wy czytając to słowo znacie, kiedy Pan Bóg miał wyprowadzić naród izraelski z niewoli z Egiptu, kiedy miała mieć miejsce ta ostatnia plaga, to my wiemy, że każdy dom, każda rodzina miała zabić baranka, tego baranka paschalnego i pokropić od drzwi domu tą krwią. I było jeszcze powiedziane bardzo wyraźnie, że gdy będzie przechodził ten anioł śmierci, nikt nie będzie wychodził poza drzwi. Poza te drzwi, które były pokropione krwią baranka. To jest ściśle związane z tym, co mamy darowane w Jezusie Chrystusie. Chciałbym powiedzieć, że nikt nie wyszedł. A tam jest powiedziane, ja tego nie czytam, ale to jest bardzo wyraźnie opisane. Gdy zobaczę krew, minę was. Czy znamy to miejsce? Bo jeśli nie, to bym to miejsce przeczytał, nie? Ale ja myślę, że to miejsce jest znane. I chciałbym powiedzieć, że u nas ludzie też się boją. I kiedyś, teraz tego może już jest mniej, ale jak się jechało na przykład z Bielska przez Kalwarię do Krakowa, to można było zobaczyć wiele domów, takich starszych domów, malowanych na niebiesko, a jeśli nie dom, to przynajmniej dookoła okna czy drzwi taki niebieski pasek, bo niebieski kolor chroni przed mocami, przed złymi mocami. Coś tak sobie ludzie sfabrykowali. Kiedyś jechałem z jednym misjonarzem z Nowej Gwinei i on się mnie pyta, ty co to jest? Ja mówię, no to jest właśnie to, że sobie ludzie coś takiego zrobili. Nas, my jesteśmy pod przykryciem krwi naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I chciałbym jeszcze jedno miejsce Słowa Bożego przeczytać, a to będzie z 4 Księgi Mojżeszowej, 23 rozdziału i 23 wiersz. Tak może to łatwo jest do zapamiętania. Kiedyś w jednym zborze usługiwałem właśnie też na ten temat i tak jak to po nabożeństwie jest zawsze tak, no dosyć tak głośno w szatni i tak dalej, rozmawiałem, no spotkanie dużej grupy osób i akurat po takim wykładzie była taka cisza i podchodzi do mnie jeden brat, mówi, widzisz, coś ty narobił? Tyś tak ludzi nastraszył, że nawet nie mówią, tak się rozchodzą. Ja naprawdę się zmartwiłem, bo ja nikogo nie chcę straszyć. My mamy Słowo Boże, my jesteśmy dziećmi Bożymi. I przyszedłem do domu i szukałem to miejsce Słowa Bożego, które przeczytam czwarte, tak łatwo to zapamiętać, 4:23-23. Jest tam napisane, albowiem nie masz wierzby przeciwko Jakubowi, ani wróżby przeciwko Izraelowi. To jest to miejsce Słowa Bożego, kiedy Balak wezwał Balama, żeby przeklinał naród izraelski, który chciał tam przechodzić przez ten teren zamieszkany przez Madianitów. I my wiemy całą historię, jak ten Balam tam się udał na te oślice i tak dalej. I potem już w końcu jak był i miał ten lud przeklinać, to go błogosławił. A ten król Balak mówi, czy ja ciebie nie nająłem, czy wynająłem po to, żebyś przeklinał, a ty im błogosławisz. I ten mówi wtedy, no może z drugiej strony postawimy, jak najpierw z północy, potem ze wschodu ołtarz, a potem jeszcze z zachodu trzy razy i potem on stwierdza, nie masz wierzby. Co to ma mi, czy tobie, każdemu z nas do powiedzenia, że te rzeczy nie mają mocy nad nami. Chciałbym powiedzieć, nie mają mocy. Ja przeczytam, bo tu mam wynotowane, taka jedna słynna czarownica, to pisze dr Van Damme, to jest holenderski psychiatra wierzący, który stwierdza wypowiedź jednej czarownicy, człowiekowi, który żyje bez grzechu, który jest dzieckiem Bożym, to nie zaszkodzi. Ale chciałbym powiedzieć, że my nie mamy się angażować w to, czego nam Pan nie powiedział. Kiedyś słyszałem, to jeszcze było no, za komuny, ale to było w latach 80. takich trzech braci z Wołynia, no, teraz się mówi Ukrainy, dawna Polska, pojechało pod Moskwę, bo tam jest różnych takich, jest kilkanaście takich różnych magów, którzy nawet no, działali w komitecie centralnym, w każdym razie ludzie związani, ludzie, którzy demonstrowali wielkie moce, jako moce ciemności. I takich trzech braci, tam z jednego zboru zielonoświątkowego, wyjechało tam, żeby go w jakiś sposób zgromić. Ja nie wiem, jaka była ich intencja. Starsi bracia, nie młodzi. My czytamy, jest takie polecenie Pana Jezusa, demony wypędzajcie, chorych uzdrawiajcie. Marek na pierwszym miejscu pisze, demony wypędzajcie, chorych uzdrawiajcie. A chciałbym powiedzieć, że ci pojechali sobie tam i kiedy już byli dosyć blisko tej willi, w której mieszkał ten straszny człowiek, to on wyszedł im naprzeciw i tak nimi rzuciło na ziemię, że oni nie mogli się, jak my mówimy, pozbierać, przyjść do siebie. Oni nie mogli trafić z powrotem na stację kolejową, żeby wrócić. I po trzech miesiącach oni nie wrócili do takiej równowagi psychicznej i w tym zborze, tam też taka usługa prorocza jest, zwrócili się do takiej osoby, której Pan nieraz odpowiadał na pytanie i pytali się, co się stało z tymi ludźmi. A odpowiedź była taka krótka, ja ich tam nie posłałem. Więc my wiemy, że takie, o ja tam pójdę, ja tam coś załatwię, ja zgromię, nie tędy droga. Chciałbym powiedzieć, jeśli my coś takiego mamy zrobić, to musimy zrobić, ale na Boże polecenie. Pastor Moderson, który jest autorem tej książki, o której mówiłem, on bardzo dużo podróżował i opisuje takie wydarzenie w tych swoich świadectwach, kiedy to było już po pierwszej wojnie światowej, jechał i zatrzymał się w jakiejś miejscowości, nie miał połączenia takiego natychmiastowego i była tam przerwa kilku godzin. I on chodził po mieście i widzi otwarty seans spirytystyczny wprowadzający, serdecznie zapraszamy. I on jako dziecko Boże tam poszedł i no wszedł do tej sali, sala taka typu kinowego z podwyższeniem, no tam stół, tam ci dwaj, z tą miską glinianą i tak dalej i na takiej leżance do medium już. Sala w takim półmroku i ten brat usiadł sobie i naraz taki się odzywa ten. My nie możemy rozpocząć pracy, medium nie może zacząć przekazywać, bo tam było podane w czwartym rzędzie krzesło numer 15 jest osoba, która jest przeszkodą. I wtedy Moderson wstał, bo to właśnie było miejsce, krzesło, na którym siedział i powiedział, nie przyszedłem tutaj po to, żeby uczestniczyć w tym seansie, ale przyszedłem tutaj po to, żeby przestrzec tych wszystkich, którzy są po raz pierwszy, a rozchodzi się im o zbawienie ich dusz, żeby natychmiast opuścili to pomieszczenie i wyszedł. Jemu się nic nie stało. On tam poszedł z konkretnym zadaniem. A chciałbym powiedzieć, ludzie chodzą z ciekawości. Kiedy byłem, to już jest trochę lat temu, w 1978 roku, pamiętam, na takiej konferencji dla kaznodziei w Niemczech, to tam była taka bardzo głośna sprawa na pierwszych stronach gazet. Byli sądzeni dwaj, ksiądz i zakonnik, którzy prowadzili seans spirytystyczny. I w czasie tego seansu spirytystycznego, właściwie na zakończenie, to dziewczyna 19-letnia spełniająca rolę medium nie obudziła się. I lekarz urzędowo stwierdził zgon i stwierdził, że to nastąpiło w nienormalnych warunkach i dlatego ci, którzy prowadzili ten seans spirytystyczny, zostali postawieni w stan oskarżenia. I była rozprawa, to była taka rozprawa precedensowa, dlatego, no, że takiej sprawy jeszcze nie sądzono. I to ten cały przebieg, ja to przez tydzień śledziłem w gazecie, ale na jedno tylko chciałbym zwrócić uwagę. W drugim dniu procesu, proces odbywał się w sali, gdzie było 600 miejsc siedzących, duża oświetlona sala, było bardzo dużo dziennikarzy i gdy zaczęli z taśmy magnetofonowej odtwarzać przebieg tego seansu, to ponad 400 osób z krzykiem rzuciło się do drzwi uciekać. Chcieli wszyscy uciekać. Tego nie mogli słyszeć. To jest cywilizowany świat, Niemcy zachodnie i tak dalej. Ja to podaję tylko jako przykład i to ja sam się tym, ponieważ tym zagadnieniem no, z konieczności się musiałem interesować, to takie rzeczy, na takie rzeczy zwracam uwagę. I chciałbym powiedzieć, ludzie są żądni sensacji. I może jest takie pytanie, dlaczego ludzie tymi sprawami się interesują? Pierwszy moment to jest ciekawość. Ciekawość człowieka. Moja babcia, jak byłem jeszcze chłopcem, to zawsze mój synku, ciekawość to jest pierwszy krok do piekła. To tak starzy ludzie u nas mówili, nie? Ale ciekawość i ciekawość trzeba rozróżnić w jakim kierunku. A więc ciekawość to jest jeden pierwszy taki powód. Słowo Boże nam mówi, rzeczy tajemne należą Panu. To pisze również w Księdze Mojżeszowej i jest powiedziane, to co jest przed nami zakryte, to należy Panu. My nie mamy do tego dociekać. Drugie, co jest, to pogoń za sensacją. Coś się gdzieś dzieje. Chciałbym powiedzieć, jak wiele ludzi daje się namówić na to, bo ten stolik się rusza, czy ta wskazówka na tym talerzu z alfabetem wypisanym dookoła, no ta wskazówka się zaczyna obracać, albo ten stolik się zaczyna nachylać. Coś się dzieje. I co jeszcze jest takie bardzo negatywne, że kto coś takiego zobaczy, to zaraz to opowiada innym. To tak jakby kolportuje. Następny taki powód, dlaczego ludzie tymi sprawami się zajmują, to ludzie są zawiedzeni. Politycy i hasła, my wiemy, co nowy rząd, czy co nowy Sejm, to każdy coś obiecuje. Ludzie są zawiedzeni, bo ludzie polegają na tym, co mówi człowiek. I chciałbym powiedzieć, że takie bardzo charakterystyczne jest to, że człowiek o wiele prędzej uwierzy temu, co mówi jakiś człowiek, aniżeli temu, co mówi nam Boże Słowo. Czy zauważyliście to? Człowiekowi prędzej uwierzy, ale chciałbym powiedzieć, że wierzymy wyłącznie, że Słowo Boże jest dla nas autorytetem. I następny powód, o którym też chciałbym powiedzieć, to jest brak poznania. A czy to jest złe, czy nie? Brak poznania. Ale chciałbym powiedzieć, brak poznania nie jest usprawiedliwieniem. Ja mieszkam w granicznym mieście Cieszynie, no teraz już jest inaczej, ale jeśli ktoś przez granicę przechodził i coś przenosił, czego nie było wolno, to wcale go to nie usprawiedliwiało, że on mówił, że on nie wie. Tak? nieświadomość nie zwalnia od winy i od ponoszenia konsekwencji. I również i w tym wypadku. Teraz jeszcze jeden taki powód, no, ja to nazywam egzystencjalizm, a więc wszystko jest dziełem przypadku, a więc obojętnie no, żyć, żeby tylko żyć, żeby, bo to, że ja jestem, to jest przypadek i co się wszystko dzieje, to jest wszystko dziełem przypadku. I chciałbym powiedzieć, że to są takie powody, które bardzo prędko wprowadzają nas na tą niewłaściwą drogę. I jeszcze może jeden taki powód, który chciałbym wymienić, a zaczniemy czytać Słowo Boże. Te praktyki są bardzo często związane również ze stanem utrzymania naszego zdrowia. I bardzo często ludzie te najróżniejsze praktyki okultystyczne różnego rodzaju stosują dlatego, żeby być zdrowym. I udają się do najróżniejszych praktykarzy i robią różne takie ryzykowne pociągnięcia, nie bacząc na skutki, jakie to przyniesie. Ja chciałbym teraz przeczytać parę wersetów Słowa Bożego, bo jeszcze nie minęło te 45 minut. Zrobimy potem przerwę, bo ja wiem, że ja też w swoim czasie uczyłem w szkole, że po 45 minutach umysł przestaje być trochę chłonny i potrzeba odprężenia. Chciałbym jeszcze przeczytać parę wersetów Słowa Bożego, żeby skierować nasze rozważania na Boże Słowo. I może parę takich wersetów, jeśli jesteście zainteresowani, to można sobie zanotować, bo to może nam być w naszym życiu bardzo pomocne. Pierwszy werset, który przeczytałem i proszę, żeby sobie każdy zapamiętał, to jest to, co jest napisane w liście do Efezjan, żebyśmy wiedzieli, przeciwko komu walczymy. Nie mamy boju przeciwko krwi i ciału, ale przeciwko księstwom, przeciwko zwierzchnościom, przeciwko dzierżawcom świata ciemności wieku tego, przeciwko duchownym złościom, które są wysoko. Drugie miejsce, które chciałbym przeczytać, które już też wymieniłem, to jest z Księgi Mateusza 24:24 i tu Pan Jezus mówi o tym, o swoim przyjściu i w 24 wierszu, to więc 24 rozdział, 24 wiersz jest powiedziane tak, albowiem powstaną fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy i czynić będą znamiona wielkie i cuda tak, iżby zwiedli, by można i wybrane. Chciałbym tutaj powiedzieć, a mam wrażenie, że każdy z nas sobie zdaje z tego sprawę, że szatan przeciwnik chce zwieść wybranych, dlatego że są tylko dwie grupy ludzi, ci wybrani, odkupieni krwią Jezusa i druga grupa, ci, którzy są należą do Niego, jakkolwiek by nie byli pobożni, jakkolwiek by nie praktykowali tego wszystkiego, co sobie można wyobrazić w kościołach, co nakazują różne kościoły. Chciałbym powiedzieć, tylko wybrani są ci, którzy są wybrani, powołani, odkupieni krwią naszego Pana Jezusa. I tu ten łatwy do zapamiętania werset 24:24. To samo pisze ewangelista Marek. I teraz takie następne miejsce, które jest bardzo takie charakterystyczne i to jest zapisane w drugim liście do Koryntów, znane miejsce, 11 rozdział. 14 wiersz mówi tak, a nie dziw się, bo i sam szatan przemienia się w anioła światłości. Bo i sam szatan przemienia się w anioła światłości. Niewielka tedy, jeśli też słudzy jego przemieniają się, jakoby byli sługami sprawiedliwości, których koniec będzie podług uczynków ich. tu je bardzo wyraźnie powiedziane, nie dziw się, bo i sam szatan przemienia się w anioła światłości. Jak wiele jest tych uzdrowicieli, którzy robią to bezpłatnie. My wiemy, że są tacy, którzy to robią za pieniądze, te komitety organizacyjne to oni biorą, ale oni robią to bezpłatnie. A więc coś wspaniałego, bezpłatnie. My wiemy, jak ktoś się chce dostać do lekarza, jak to już jest jakiś gość z tytułem profesora, ile to kosztuje, ile to trzeba zabiegów i protegi, żeby się dostać tam na kolejkę. Nie? A tutaj się dzieje bezpłatnie. Następne miejsce, które już przeczytałem, nie dawajcie miejsca diabłu. A apostoł Piotr w swoim liście pisze też takie bardzo znane słowa. 1 Piotr 5,8. Trzeźwymi bądźcie, czujcie, albowiem przeciwnik wasz diabeł jako lew ryczący obchodzi, szukając kogo by pożarł. Tu wezwanie do trzeźwości. Jeśli my jesteśmy konfrontowani, usłyszymy taką wiadomość, tam się coś dzieje, jakieś cuda i tak dalej, to pierwszy nasz moment jest, jeśli odczujemy niepokój, aha, tu jest coś i ja nie od razu na to pójdę. Chciałbym powiedzieć, że my mamy być trzeźwi w naszej ocenie i my mamy być w uciszeniu takim, żeby słyszeć głos Ducha Świętego. On jest tym pierwszym sygnałem, ale my wiemy, że niektórzy mówią, że to jest taki gentleman, który nigdy głośno nie krzyczy, ale daje taki wink, daje taki sygnał. I my mamy na to zwracać uwagę, żeby to usłyszeć. Czytam już to miejsce 4 Księgi Mojżeszowej 23:23. Nie masz wierzby przeciw Izraelowi. Teraz 5 Księga Mojżeszowa, 29 rozdział, 29 wiersz. To jest to, co powie, to, co już mówiłem. Rzeczy tajemne należą Panu. 5 Księga Mojżeszowa, 29 rozdział, a w Biblii Warszawskiej to jest 28 wiersz. To, co jest zakryte, należy do Pana Boga w Biblii Tysiąclecia. I teraz jeszcze z 5 Księgi Mojżeszowej chciałbym przeczytać z 18 rozdziału. To jest takie podsumowanie, do tego miejsca będziemy wracać. 5 Księga Mojżeszowa, 18 rozdział od 9 wiersza. Gdy tedy wnijdziesz do ziemi, którą Pan Bóg twój daje tobie, nie ucz się czynić według obrzydliwości tych narodów. Niech się między wami nie znajdzie taki, który by przewodził syna swego albo córkę swoją przez ogień, także wieszczek, guślarz, wróżek i czarownik, i czarnoksiężnik, i ten, który ma sprawę z duchami złymi, i praktykarz, i wywiadujący się czego od umarłych, albowiem jest obrzydliwością Panu każdy, który by to czynił. Bo dla tych obrzydliwości Pan Bóg twój wyrzuca te narody przed tobą. Doskonałym będziesz przed Panem Bogiem twoim. Tu chciałbym powiedzieć, że tu jest bardzo wyraźnie powiedziane w tej 5 Księdze Mojżeszowej, to jest 5 Księga, jest księgą powtórzenia prawa mojżeszowego, tego, co Mojżesz od początku wyjścia z ziemi niewoli z Egiptu, czego nauczał i co przekazywał, te Boże prawa przekazywał narodowi. A w 5 Księdze to jest jeszcze raz podsumowane, to jest takie krótkie resume, takie powtórzenie tego, co nauczał Mojżesz i przekazywał od Pana w ciągu tych 40 lat wędrowania po puszczy. I tu chciałbym dodać, że te wszystkie przykazania, począwszy od dekalogu, które Pan przekazał narodowi izraelskiemu, były po to, żeby on odrzucił to wszystko, co było w Egipcie. My wiemy, że naród izraelski pokolenie Jakuba się rozmnożyło, byli przez 430 lat w niewoli. I oni byli wśród ludzi, wśród tych wszystkich pogan, tych, którzy mieli najróżniejszych bożków, tam były najróżniejsze praktyki. I chociaż naród izraelski wiedział, że są pewną odrębnością, ale niektóre rzeczy tam no, się do nich w jakiś sposób tam przyklejały. I dlatego w ciągu tych 40 lat oni byli nauczani i Mojżesz jeszcze przed swoim odejściem jeszcze raz wszystko podsumował i to mamy w tej piątej księdze Mojżeszowej. Jeszcze tylko jedno miejsce bym przeczytał, może dwa, przepraszam. Ja chciałbym przeczytać z drugiego rozdziału Księgi Izajasza, proroka, 6 wiersz. Kiedyś dostałem takie zadanie, żeby na dużym zjeździe młodzieżowym na ten temat usługiwać i potem za rok była sprawa, aby usługiwać na temat ruchu Nowego Wieku, na temat tych praktyk wschodnich. Ja nie miałem żadnego materiału, to były lata 70., ale modliłem się, żeby Pan mi wskazał w Biblii, co jest napisane. I znalazłem w drugim rozdziale Księgi Izajasza proroka, 6 wiersz jest tak. Aleś ty opuścił lud swój, dom Jakubowy, gdyż są pełni obrzydliwości narodów wschodnich i są wieszczkami jako Filistynowie, a w synach cudzych się kochali. Ty opuściłeś lud swój, bo są pełni obrzydliwości wschodnich. My wiemy, że tych obrzydliwości wschodnich u nas jest teraz bardzo, bardzo dużo. Czy to jest joga, czy karate, czy to są medytacje transcendentalne. No może będzie czas i jeśli będzie zainteresowanie o tym, chciałbym też powiedzieć. Chciałbym powiedzieć, to pochodzi ze wschodu, to są obrzydliwości. I prorok Izajasz, który swoją działalność miał około 8 wieków przed nową erą, to już wtedy mówił o tych obrzydliwościach wschodnich. W nowym tłumaczeniu troszeczkę jest tam powiedziane tylko o grzechach, ale chciałbym powiedzieć o obrzydliwościach. I te wszystkie praktyki wschodnie są obrzydliwością. Jeszcze jedno chciałbym przeczytać z księgi Ozeasza, z proroka Ozeasza. 4 rozdział proroka Ozeasza. Lud mój wygładzony będzie dla nieumiejętności, dla braku poznania, a ponieważ ty odrzuciłeś poznanie, ja też ciebie odrzucę, abyś mi kapłańskiego urzędu nie odprawiał, a i żeś zapomniał zakonu Boga twego, ja też zapomnę na synów twoich. My wiemy, że Pan, kiedy przemawiał i to spisał Mojżesz w Pięcioksięgu, to mówił, że ty jesteś świętym ludem kapłańskim. Tak mówił Bóg przez Mojżesza do narodu izraelskiego. A tu jest powiedziane, lud mój wygładzony będzie dla braku poznania. W Starym Testamencie jest napisane w Pięcioksięgu, że zakon Mojżeszowy, te pięć ksiąg miało być czytane co 7 lat. A my wiemy, jak była reforma za czasów króla Jozjasza, druga księga królewska, 23 rozdział, o tym mówi 22, że znaleziono księgi zakonu, bo one tam gdzieś leżały i przy remoncie świątyni je znaleziono. Lud mój ginie dla braku poznania. I w tym samym miejscu, w tym samym rozdziale jest napisany 12 wiersz. Lud mój drewna swego się pyta, a kij jego odpowiada mu, bo ich duch wszeteczeństwa w błąd prowadzi, aby nierząd płodzili, odstępując od Boga swego. Chciałbym powiedzieć, że wszeteczeństwo i nierząd płodzony to jest odstępstwo od Boga i łączenie się z tą nieczystością tego świata. Tu nie jest mowa w tym wypadku o cudzołóstwie, ale o łączeniu się z tym światem. A jest powiedziane, lud mój drewna swego się pyta, cesarz Kwangsu około 8 albo 700 lat przed nową erą występował wszędzie z takim prętem, to było atrybutem jego władzy, nie miecz, i on rzucał i z tego były w zależności od tego, jak się ten pręt ułożył porzucony na ziemię, to była wyrocznia. I tutaj jest tak bardzo wyraźnie powiedziane, lud mój drewna swego się pyta, a odpowiada mu Duch Wszeteczeństwa. Więc to są te momenty, które już w Starym Testamencie tak bardzo wyraźnie wskazują na to, na te grzechy i na to, na co my mamy tak bardzo uważać, czego mamy być, przed czym mamy być zachowani. Ja chciałbym powiedzieć, że to są wersety takie bardzo kluczowe, ale jeszcze o wiele więcej wersetów będziemy w naszych rozważaniach czytać. Ja tak dla każdego z nas, żeby był świadomy, żeby miał to poznanie, to te wersety razem sobie zapamiętać i może jeszcze raz i drugi raz przeczytać, żeby się to umiejscowiło w naszych umysłach, czym to jest, czym jest to, jak działa przeciwnik, jakimi sposobami on chce zwieść wybranych.